Froda dotknął oręż nieprzyjaciela, rzekł obierzy świat. Działa tu jakaś trucizna, albo może zły urok, na który nie znam sposobu. Mimo to nie trać samie nadziei. Noc była zimna na tej wysokości. Podróżni rozpalili ognisko w wykrocie pod sękatymi korzeniami sosny, wiszącymi nad pustą jamą. Miejsce to wyglądało jak stary kamieniołom. Siedzieli przytuleni do siebie. Wiatr dął chłodem zza przełęczy, z dołu słychać było, jak korony sosen jęczą i wzdychają. Frodo leżał w półśnie. Wyobrażał sobie, że czarne skrzydła bezustannie trzepocą nad nim, a unoszący się w powietrzu prześladowcy właśnie jego wypatrują pośród górskich rozpadlin. Świt wstał jasny i pogodny, powietrze było czyste, a blade przezroczyste światło rozlewało się po spłukanym deszczem niebie. Wędrowcy nabrali otuchy, lecz tęsknili do słońca, żeby rozgrzało ich zziębnięte i skostniałe ciała. Ledwie się rozwidniło, przewodnik wziął z sobą Meriadoka i poszedł rozejrzeć się po okolicy ze wzniesienia znajdującego się na wschód od przełęczy. Słońce świeciło już na dobre, gdy wrócił z nieco bardziej pocieszającymi nowinami. Szli teraz mniej więcej we właściwym kierunku. Jeżeli zejdą przeciwległym stokiem w dół, będą mieli góry po lewej ręce. Obieżyświat dostrzegł w pewnej odległości lśnienie grzmiącej rzeki i wiedział, że gościniec prowadzący do brodu, jakkolwiek stąd niewidoczny, przebiega po tamtej stronie pasma wzgórz w pobliżu rzeki. Musimy znów trafić na gościniec, rzekł. Nie spodziewajmy się znaleźć ścieżki przez te góry. Gościniec, choćby nie wiedzieć, jakie czekały na nim niebezpieczeństwa, jest dla nas jedyną drogą do brodu. Natychmiast po śniadaniu ruszyli więc znowu. Powoli zleźli południowym stokiem z przełęczy. Zejście okazało się jednak o wiele łatwiejsze niż przewidywali, bo zbocze nie było od tej strony tak strome i Frodo wkrótce mógł znowu dosiąść kucyka. Biedny stary kucyk Billa Ferny okazał niezwykły talent do wyszukiwania ścieżek i w miarę możliwości starał się oszczędzić swojemu jeźdźcowi wstrząsów. Nastrój całej kompanii znowu się poprawił. Nawet Frodo czuł się lepiej w blasku poranka, choć od czasu do czasu mgła przesłaniała mu oczy i przecierał je ręką. Pipin nieco wyprzedził towarzyszy. Nagle odwracając się do nich krzyknął. — Jest ścieżka! Dogonili go i stwierdzili, że się nie pomylił. Tuż przed nimi wyraźnie zaznaczała się ścieżka, która w skrętach wspinała się z położonych niżej lasów ku szczytowi. Miejscami była zatarta i zarośnięta, albo zagradzały ją kamienne usypiska i pnie drzew. Musiała wszakże być uczęszczana dawnymi czasy. Zbudowały ją krzepkie ręce i udeptały ciężkie stopy. Tu i ówdzie ścięto lub wyrwano stare drzewa, rozłupano lub odciągnięto na bok olbrzymie głazy, żeby utworzyć przejście. Czas jakiś szli tą ścieżką, bo znacznie ułatwiała zejście w dół, lecz posuwali się bardzo ostrożnie. Zaniepokoili się jeszcze bardziej, gdy weszli w ciemny las, a dróżka stała się wyraźniejsza i szersza. Niespodzianie, wynurzając się z kręgu sosen, zbiegła stromo w dół i skręciła ostro w lewo, opasując skaliste ramię góry. Doszedłszy do tego zakrętu, zobaczyli płaski odcinek ścieżki pod niewielkim urwiskiem, nad którym pochylały się gałęzie. W kamiennej ścianie widać było drzwi, krzywo zwisające na jednym olbrzymim zawiasie. Zatrzymali się pod tymi drzwiami. Stanowiły one wejście do jamy czy skalnej groty, lecz w mroku nic w jej wnętrzu nie mogli dostrzec. Obieżyświat, Sam i Mary pchnęli drzwi wspólnymi siłami i zdołali je szerzej rozewrzeć, a wtedy przewodnik z Merym wsunęli się do środka. Nie zaszli daleko, bo na ziemi zobaczyli kupę starych kości, a w pobliżu wejścia kilka dużych, pustych dzbanów i potłuczonych garnków. — Kiep jestem, jeżeli to nie jest jaskinia trollów — zawołał Pipin. — Wychodźcie stamtąd i wiejmy. Teraz już wiemy, kto zbudował tę ścieżkę i lepiej zrobimy, umykając z niej co prędzej. — Sądzę, że to niepotrzebne — odparł obieżyświat, wychodząc z groty. Z pewnością jest to jaskinia trollów, ale od bardzo dawna, jak się zdaje, niezamieszkana. Moim zdaniem do strachu nie ma powodu. Idźmy dalej ostrożnie ścieżką, to się przekonamy. Ścieżka spod drzwi skręcała w prawo i znów biegła równo, po czym zapadała w gąszcz rosnący na stoku. Pipin, nie chcąc się zdradzić przed obieżyświatem, że jeszcze wciąż się boi, wysunął się naprzód wraz z Merym, Sam i obieży świat szli za nimi, mając między sobą Froda na kucyku, bo ścieżka tu była tak szeroka, że czterech, a nawet pięciu hobbitów zmieściłoby się na niej w szeregu. Ledwie jednak uszli kilka kroków, gdy Pipin podbiegł do nich, a w ślad za nim Merry. Obaj mieli przerażone miny.
— Tam są trolle — bez tchu szepnął Pipin. — Niedaleko stąd, w dole, na polanie leśnej, mignęli nam między pniami drzew. Olbrzymy!
— Podejdziemy i przyjrzymy im się z bliska — odparł przewodnik, podnosząc jakiś kij. Frodo milczał, ale sam zdawał się wystraszony. Słońce było już wysoko i przeświecając poprzez na pół ogołocone gałęzie, rzucało na polanę jasne plamy blasku. Wędrowcy stanęli na jej skraju i wyglądając zza pni drzew, wstrzymali oddech. Na polanie rzeczywiście stały trzy trolle. Trzy olbrzymie trolle. Jeden był pochylony, dwa pozostałe patrzyły na niego. Obieży świat jakby nigdy nic ruszył naprzód. Wyprostuj się, stary głazie, rzekł i złamał kij na grzbiecie pochylonego trolla. Nic się nie stało. Tylko hobbici zachłysnęli się ze zdumienia, a wówczas Frodo się roześmiał. — Ach tak — powiedział. — Zapomnieliśmy o legendzie rodzinnej. To są z pewnością te same trzy olbrzymy, które Gandalf wywiódł w pole, gdy się kłóciły, jak najlepiej przyrządzić 13 krasnoludów i jednego hobbita na kolację. — Nie przyszło mi na myśl, że jesteśmy w pobliżu tego właśnie miejsca — rzekł Pipin. Znał tę historię dobrze, Bilbo i Frodo nieraz już mu ją opowiadali, ale prawdę mówiąc nie bardzo w nią dotychczas wierzył. Nawet teraz jeszcze dość podejrzliwie przyglądał się kamiennym trollom, niepewny, czy jakaś magiczna siła nie wskrzesi ich nagle do życia. Zapomniałeś nie tylko o legendzie rodzinnej, lecz także o wszystkim, co ci mówiono o trollach, powiedział obieży świat. Jest biały dzień, słońce świeci. A ty przybiegasz w panice i chcesz mnie nastraszyć bajką o trzech żywych trollach, które na nas czyhają pośrodku polany. Bądź co bądź, mogłeś przynajmniej zauważyć, że za uchem jednego z nich od dawna jakiś ptak uwił sobie gniazdo. Niezwykła ozdoba jak na trolla. Wszyscy się roześmieli. We Froda lepszy duch wstąpił. Pokrzepiło go wspomnienie pierwszej niebezpiecznej, a pomyślnie zakończonej przygody Bilba. Przy tym słońce grzało mile, mgła powlekająca oczy hobbita rozproszyła się nieco. Odpoczęli przez czas jakiś na polanie i zjedli obiad w cieniu ogromnych nóg trollowych. — A może by nam kto zaśpiewał, póki słońce wysoko? — powiedział Merry, kiedy skończyli posiłek. — Od wielu dni nie słyszeliśmy pieśni ani opowieści. — Od nocy na wichrowym czubie — rzekł Frodo. Przyjaciele spojrzeli na niego. — Nie martwcie się o mnie — dodał. Czuję się znacznie lepiej, ale do śpiewu nie mam ochoty. Może sam odgrzebie coś w swojej pamięci? Dalejże samie, zawołał Merry. Masz w głowie zapasy, których nam skąpisz. Nic o nich nie wiem, odparł sam, ale znam coś, co by wam się spodobało. Nie śmiałbym tego nazwać poezją, jak to się mówi, po prostu żarty. Te stare kamienie przypomniały mi pewną piosenkę. Wstał, założył ręce za plecy, jak uczeń w szkole, i zaśpiewał na starą melodię. Na głazie troll, samotny gość, obgryzał smętnie gołą kość. Już parę lat tak jadł i jadł, o mięso było trudno. I prudno, i mrudno. W jaskini mieszkał skromnej dość, a o mięso było trudno. I przyszedł Tom, ten mały, wiesz, i spytał trolla, co ty jesz? O, ładnieś wpadł, to wuja Gnat, co dawno w grobie leży. I bierzy, i wreży. Twój dawno umarł, chcesz to wiesz, myślałem, biedak w grobie leży. Tę kość ukradłem, troll mu rzekł, czy kość ma w dole leżeć wiek? Gdy wuj wpadł w grób, był z niego trup, nim sobie wziąłem utko i prutko i siutko. Na jego miejscu inny człek sam dałby człowiekowi utko. Nie wiem dlaczego, odparł Tom, swobodnie odejść miałbyś w dom, złodzieju coś wziął wuja kość. Gnat oddaj po dobroci i troci i wroci. Wuj trup, lecz Gnaty jego są, więc oddaj udo po dobroci. A na to troll po prostu w śmiech. Za udko Tomów zjadłbym trzech, bo lepszy kęs świeżutkich mięs już zęby sobie ostrze. I roztrze, i mostrze. Od starych kości człek by zdechł, a więc na ciebie zęby ostrze. To mówiąc, troll na Toma hyc, chce złapać, łaps, a w rękach nic. Więc gwałtów krzyk, a Tom już znikł i dał mu butem kopsa i kropsa i Fropsa. Nauczkę da mu ostry szpic, więc dam mu butem kopsa. Lecz wiedz, że twardszy trola zat niż głaz, na którym siedzi rat, więc pomyśl wprzód, nim poślesz but, by trol go w kuprze poczuł i roczuł, i loczuł. Nasz Tom aż syknął, krzyknął z blat, bo ból aż w udzie poczuł. Do domu smętnie wraca sam i płacze, sztywną nóżkę mam, a trol, no cóż, wśród swoich wzgórz wciąż gryzie kostkę wujka i fujka, i pstrójka, a jego zat, to zdradzę wam, wciąż taki sam jak kostka wujka. A no to dla nas wszystkich przestroga, roześmiał się Mary. Dobrze, obieży światie, że użyłeś kija, a nie ręki. Skąd ty wziąłeś tę piosenkę, Samie? Spytał Pipin. Nigdy nie słyszałem tych słów. Sam mruczał coś niezrozumiale pod nosem. Oczywiście to twój własny utwór, rzekł Frodo. Niejednego się dowiedziałem o Samie Gamgee podczas tej podróży. Najpierw okazał się spiskowcem, a teraz dowcipnisiem. Gotów skończyć jako czarodziej, albo może wojownik? Mam nadzieję, że nie, odparł Sam. Wcale bym nie chciał być ani czarodziejem, ani wojakiem. Po południu zeszli niżej w lasy. Zapewne trafili na ten sam szlak, którym przed wielu laty wędrował Gandalf z Bilbem i krasnoludami. O kilka mil dalej wspięli się na wysoką skarpę nad gościńcem. Gościniec oddalił się od rzeki, skręcając w wąską dolinę i w tym miejscu biegł tuż u stóp wzgórz, kręcił się i wił między lasem a porośniętymi wrzosem stokami, dążąc w kierunku brodu i dalej ku górom. Obieży świat wskazał hobbitom kamień, sterczący opodal skarpy w trawie. Można było na nim rozróżnić jeszcze runy i znaki, wyciosane z grubsza pismem krasnoludów, lecz zatarte przez czas. — Patrzcie — rzekł Mary. — To na pewno ten kamień, którym naznaczono miejsce, gdzie zakopano złoto trollów. Ciekaw jestem, czy z łupu Bilba dużo jeszcze zostało. — Powiedz, Frodo. —